ja osobiście nie boję się prosić o pomoc. Każda z nas ma w sobie babkę w formie. I jak mamy trudną sytuację i na przykład nie wiemy, jak się zachować, nie wiemy, jaką decyzję podjąć, to warto się z tą babką w formie kontaktować. Czyli co by zrobiła ta w naszym wyobrażeniu idealna wersja nas? Ja lubię, ale ja też muszę.
Musisz dlaczego?
Bo każda z nas, wiele kobiet, musi gotować, bo prowadzi gospodarstwo domowe, ma rodzinę i ja muszę gotować. I wtedy, kiedy muszę, to niezbytnio lubię. Jeżeli mąż płaci za wszystko, to ta kobieta jest w bańce, w klatce złotej. Ja uważam, że każda kobieta musi walczyć o niezależność finansową. Bo to daje taką sytuację, ja wiem, że to jest super trudne, ale to daje taką sytuację, że jeżeli coś jest nie tak, to ty możesz wziąć tą walizeczkę i wyjść.
Moim waszym gościem jest ta oto pani, aktorka Magda Lamparska. Magdalena Lamparska, ale będę mówiła Magda, a do ciebie, dobra?
Oczywiście, bardzo proszę.
Autorka książki Babka w formie, świetna nazwa.
Dziękuję.
Właśnie, autorka i kobieta też działająca na rzecz kobiet, o czym też dowodem jest ta książka, bo to nie jest tylko książka z przepisami i z wypiekami, ale ma w sobie dużo więcej ważnych treści dla kobiet. Cześć Magda.
Dzień dobry, cześć.
Dzięki, że udało się zobaczyć, bo wiem, że... wiele różnych projektów zawodowych, aktorskich i nie tylko masz. Babka w formie, ciekawa nazwa. A w dobrej jesteś formie?
W różnej. Ale wydaje mi się, że składową babki w formie jest to, że ona czasami po prostu nie jest w formie. Dlatego, że moim zdaniem, co to w ogóle znaczy być w formie? Dla mnie to jest bycie w kontakcie ze sobą. Mhm. To znaczy, że ja umiem osobiście rozpoznać, jaką formę mam i umiem prosić o pomoc albo znaleźć, posiadać narzędzia, które mi tej formy dostarczą, czyli tę formę mi poprawią. Dlatego dla mnie najważniejsza jest ta samoświadomość i kontakt ze sobą, że ja umiem zidentyfikować oraz to, że ja osobiście nie boję się prosić o pomoc.
Bo jak ja bym się zastanowiła, jak miałabym odpowiedzieć na pytanie, co znaczy babka w formie, jak pytam gdzieś swoich znajomych, no to pierwsza historia, jaka przychodzi do głowy, pierwsza myślnie historia, to jest taka, no to babka, która ma wszystko poukładane pod kontrolą, jest szczęśliwa, zadowolona, czyli taka perfekcyjna na każdym polu. Ja nie jestem w formie, od razu się przyznaję.
Ja też.
Teraz nie jestem
w formie.
Ale
wiesz, to jest też taka nazwa, która tworzy takie wewnętrzne alter ego. Aha. Czyli ja to tak traktuję, że każda z nas ma w sobie babkę w formie. I jak mamy trudną sytuację i na przykład nie wiemy, jak się zachować, nie wiemy, jaką decyzję podjąć, to warto się z tą babką w formie kontaktować. Czyli co by zrobiła ta w naszym wyobrażeniu idealna wersja nas? Znaczy... I ona zawsze wie, dlatego że ona jest bardzo powiązana z intuicją. I to jest, można powiedzieć, taka babka w formie, to jest taka wewnętrzna intuicja. Tylko pytanie, czy my umiemy się z tą intuicją kontaktować.
A to ładnie powiedziane. I powiem ci, że taki przekaz do mnie absolutnie trafia. Już mam zaraz 100 innych myśli względem siebie, więc jeżeli oglądacie i babki nas oglądają, to tym bardziej takie pytanie warto sobie zadać. No właśnie, niby mamy kontakt z intuicją, nawet nie niby, ile mamy ten kontakt z intuicją i mówi się, że kobiety mają większy ten kontakt z intuicją niż mężczyźni, a często tej intuicji nie słuchamy.
Bardzo podważamy swoje zdanie. Często je negujemy. Mamy bardzo wiele myśli. Wydaje mi się, że mężczyźni mniej myślą niż kobiety i mniej analizują zdecydowanie. I podważamy swoje kompetencje. To znaczy, że często jest też tak, że w jakichś takich sytuacjach bardzo ważnych mamy takie poczucie, że to jest przez przypadek albo odbieramy sobie ważność naszych działań. To jest bardzo nasze kobiece. Często się z tym spotykam też. Rozmawiamy o tym i mało siebie doceniamy. Dlatego moja babka w formie trzyma nogi na stole. I w sytuacji, można powiedzieć, takiej domowej, też oczywiście są tam przepisy, więc nie okłamujemy, że kuchennej, często też ta ważność wykonywanych przez nas różnych czynności jest odbierana. To znaczy, że kobieta w dzisiejszych czasach musi być dobrą mamą, dobrą żoną, gospodynią domową, ale też mieć fantastyczną karierę, w ogóle nie narzekać.
Ale ty idziesz, przepraszam cię, w taki trochę stereotyp. No oczywiście to jest tak, Magda jest z tymi nogami na stole, jako ta taka pewnie silna kobieta, a jednocześnie mówię ten stereotyp, że no wkładasz się wiem, że lubisz, więc to nie jest coś nie w zgodzie z tobą, w gotowanie.
Absolutnie, to jest bardzo wiele wątków, które poruszamy, bo ja lubię, ale ja też muszę.
Musisz dlaczego?
Bo każda z nas, wiele kobiet, musi gotować, bo prowadzi gospodarstwo domowe, ma rodzinę i ja muszę gotować. I wtedy, kiedy muszę, to niezbytnio lubię.
Okej.
Ale mam takie poczucie, że w tę książkę też wpisana jest pewnej rodzaju, można powiedzieć, taki hedonizm i przyjemność. Czy kobieta zastanawia się, na co ma ochotę? I myślę sobie o naszych babciach, że wtedy perspektywa ochoty była po prostu jakąś abstrakcją. Teraz to pytanie, czy ja mam na to ochotę, częściej się pojawia, ale też można powiedzieć, że w większych miastach, a otwierając się na to, myślę sobie, że tą babką w formie chciałam dać taki sygnał kobietom, że nawet jak prowadzisz dom, to jest bardzo ważna funkcja.
Tak, bo to często nieraz,
przepraszam cię,
ta rola jest umniejszana.
Bardzo.
I to de facto również i przez kobiety, które mają zupełnie inne cele swoje życiowe, zawodowe, robią karierę, chcą być na wysokich stanowiskach i tą rolę kobiet, które zajmują się domem, gdzieś nieraz umniejszają, prawda?
Absolutnie tak. I ja właśnie tą babką w formie, która trzyma nogi na stole, chcę pokazać tym, że nawet jeżeli wchodzę w ten stereotyp, to nikt nie może odebrać ważności tego, co robisz. I to też w tym się zamyka umiejętność stawiania granic, umiejętność dbania o siebie, że nawet w tej perspektywie dawania, bo dom, każdy dom wymaga ciągłego dawania i rzadko jest coś w zamian.
Albo nie na tyle, na ile może byśmy czasami
absolutnie
oczekiwały.
Tak. Na pewno tak. I te funkcje dawania, to się nigdy nie kończy. Więc ja uważam, że kobieta powinna umieć stawiać granice, ale też umieć zadbać o siebie i traktować to dawanie w sposób ważny. Bo gdyby ona nim miała skąd jakby dostarczać, dawać, to by po prostu tego nie było. I wydaje mi się, że wiesz, to też nie chodzi o to, kto jaki dom ma, czy on jest duży, czy on jest mały, ale on może być jakościowy. Mhm. I mój dom, dlatego że cała historia babki w formie dzieje się w moim domu, jest domem bardzo kolorowym. I ja dzięki temu...
Co to znaczy, kolorowy dom?
To znaczy, że ja dbam o to, żeby w moim domu zawsze były świeże kwiaty. Ja dbam o właśnie to, o czym opowiadamy w tej książce, o pamięć zmysłową, która niezwykle mnie konstytuuje, kiedy wracam z show biznesu, z naszego bardzo skomplikowanego świata emocji aktorskich, z teatru, z filmu i mam potrzebę, żeby coś absolutnie zmniejszyło ilość bodźców. I to jest pamięć zmysłowa. Nie wiem, czy ty masz też w swojej pamięci, nie wiem, jakieś zapachy swojego domu, swojej babci.
Mam. Nie wykorzystuję tego.
I właśnie
niestety.
To jest to, że naprawdę ta pamięć tak niezwykle działa, bo też ja z doświadczenia mojego aktorskiego mam bardzo takie silne doświadczenia tego, że ciało nigdy nie kłamie. I jeżeli my wprawimy w nasze ciało, w taką pamięć zmysłową, kiedy czuliśmy się bezpiecznie, dobrze, przytulnie, puszyście, że nasz dom pachniał masłem, wanilią, ciastem drożdżowym, akurat to jest moje ciasto komfortowe, ciasto mojego dzieciństwa, to my automatycznie wprowadzimy się w lepszy stan. I ja bardzo uprawiam pamięć zmysłową w moim życiu i też zachęcam na to, że paradoksalnie to, co dostaliśmy od naszych, nie wiem, czasami chcemy odłączyć się od naszych korzeni i zapomnieć o tym, co było w dzieciństwie, ale myślę sobie, że fundamentem tego warto szukać w takich rzeczach, które są stałe, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mhm. I w moim domu niewątpliwie było to spotkanie przy stole. To spotkanie mnie i mojej babci, która bardzo dużo mi dała. Mnie i mojej mamy. Tam też są różne stereotypy, o których też możemy porozmawiać, że jednak ich życie było inne niż moje, ale ta pamięć zmysłowa jest dla mnie bardzo ważnym elementem, który mnie buduje, mnie konstytuuje. I wiesz, i często myślałam sobie, że wychodząc z babką w formie i wydając ją, myślałam sobie, kurczę, to takie jest niemodne trochę, takie niepopularne, ale w tym jest dla mnie misja. To znaczy, że uważam, że te spotkania przy stole każdą nas łączą. w różny sposób. I też niedobre często, bo też są te stereotypy, które wiesz, u cioci na imieninach gdzieś jakieś sformułowanie pada niefajne wobec nas.
Tyle wątków zostało poruszonych. Muszę to teraz sobie posegregować, ale chcę ci powiedzieć, że ja wierzę nie w przypadek często i akurat, że pewne osoby gdzieś łączą się, bo jesteś moim gościem, w pewnym momencie dosyć adekwatnym też swojego życia. Powiedziałam ci, że akurat nie jestem w formie i to uświadomienie sobie, czy zapytanie się właśnie, czego się, nie wiem, chce i tak dalej, czy jak ta babka w formie by dzisiaj wyglądała, albo co by robiła, pewnie bardziej by nakierowało na mnie czy inne kobiety na być może chwilowo, tak? Na inne tory. Ale powiedziałaś jedną bardzo ważną rzecz a propos kobiet. I te kobiety się przewijają w tej książce. I teraz trochę segregując tą naszą rozmowę. Co ci dały te kobiety z domu? Co wyniosłaś?
Dały mi ogromną siłę, sprawczość. Dały mi takie pozwolenie na to, żebym budowała swoją historię. Znaczy, że nie musiałam powielać ich stereotypu i żyć wobec ich oczekiwań i ich standardów. Mhm. I na pewno to się stało dwutorowo, bo ja mam po prostu od dziecka miałam bardzo silną osobowość i taką osobowość, która bardzo samostanowiła o sobie i nikt mi tej osobowości nie blokował, albo ja nie pozwoliłam jej blokować, bo to też idzie w drugą stronę. Ale na pewno dały mi też taką ogromnie ważną przestrzeń, że dom to jest taka przestrzeń bez hejtu, bez opinii, że to jest takie bezpieczne miejsce, gdzie ty możesz zedrzeć się, możesz zawsze tam wrócić, możesz zawsze porozmawiać, możesz zawsze się poradzić, a nawet jak nie wiem, to wysłucham. Mhm. I dzięki temu ja mogłam przeskoczyć ich, można powiedzieć, życiowo. Moja mama jest nauczycielką emerytowaną matematyki.
I teraz przecinek mały, no bo jak jest nauczycielką, nawet jeżeli już teraz emerytowaną matematyki, no to jednak ma umysł ścisły. To tak mi się wydaje, że jak jest umysł ścisły, to wszystko jest jednak uporządkowane, precyzyjne dość i tak dalej. Czyli bardziej wszystko poukładane, bez takiej swobody
na, można powiedzieć,
nie wiem, czy
tak.
Działanie, czy może być może inną perspektywę i tak dalej. No pytanie, czy jak ty się w tym odnalazłaś, odnajdujesz i gdzie ta przestrzeń na wymianę myśli?
Ja też jestem dosyć osobą poukładaną.
Po mamie.
Bardzo. Po mamie, tak. Ale mam po mojej babci spontaniczność i tą, można powiedzieć, kreatywność. Oczywiście babcia, jakby jej młodość to była czasy wojny i to był bardzo trudny czas. Ona też się ukrywała, była bardzo piękną dziewczyną. Ale dla niej zawsze najważniejsze były dzieci, rodzina. I miała coś takiego, edukacja była niezwykle ważna. To znaczy miała coś takiego, że jak gdzieś nie mogła wejść, to weszła oknem. I bardzo ją za to podziwiałam, bardzo mi kibicowała i jakby cała rodzina też mówiła, że ja jestem jakby takim, można powiedzieć, odbiciem babci. Znaczy ta sfera artystyczna, że zawsze babcia była niezwykle dumna, że ja mogę realizować się i ja mogę opowiadać w sposób artystyczny o sobie i kim jestem. I myślę sobie, żeby była dumna z książki, bo już jej nie ma, ale na pewno są to bardzo silne osobowości kobiece, które dały mi takie przekonanie, że ja mogę trzymać swoje życie w garści i ja się nie przewrócę. A jak się przewrócę, to poleżę, otrę kolanka i pójdę dalej.
I tutaj też łączysz tą kruchość z siłą w tej książce. Takie pytanie już było tobie zadawane przy okazji między innymi tej książki, ale zadam je dla tych wszystkich i szczególnie dla kobiet, które być może nie słyszały tej odpowiedzi, czy tego pytania może, bo może teraz inaczej odpowiesz, a propos właśnie tego połączenia siły i kruchości. No dwie zupełnie sprzeczne rzeczy czy emocje w sobie. Taka dwoistość, jak to wszystko, wiesz, połączyć i jak funkcjonować.
Wydaje mi się, że to jest nasza kobieca natura po prostu. To znaczy, że właśnie to jest to bycie w formie i niebycie w formie. Mhm. Czyli bycie silną i bycie, bycie kruchą i delikatną.
Która strona ciebie aktualnie, bo rozumiem, że to się też może zmieniać w zależności od różnych etapów życiowych, dziś przeważa?
Obecnie jestem w takim bardzo intensywnym czasie zawodowym i tych rzeczy jest bardzo dużo i jestem w etapie kruchości. To znaczy, że jestem w takim etapie, a z drugiej strony wiem, że we mnie bardzo dużo jest takiej siły i tego, że ja się nie poddam i też takie role gram, więc to jest bardzo ciężkie do zidentyfikowania, bo wczoraj grałam spektakl Nienasyceni, gdzie moja postać ma ogromną moc i to jest też niezwykłe w aktorstwie, że nawet jak ja jestem, mam słabszy dzień, to grając ją, ja automatycznie czerpię siłę,
energię
z tej postaci, a potem gram totalnie coś absurdalnego i 50 twarzy Greya, czyli parodię, która jest zupełnie niepoważna. I to jest też kwestia też chyba, że ja dzięki moim rolom umiem jakby łapać taką harmonię między tymi dwoma osobowościami. Ale też często na przykład idąc na przykład na zdjęcia próbne do jakiegoś projektu, często wszystko oczywiście musi być przepuszczone przez nas i ja nie ukrywam, że ja często przepuszczam przez tą silną, że uczę się siebie w kruchości obecnie. Uczę się siebie w tym, że jestem w stanie przyznać się przed moim mężem, że nie daję rady, że potrzebuję odpoczynku. I pytanie, czy ja jestem w stanie przyjąć ten odpoczynek? Czy ja na przykład jestem w stanie powiedzieć, dobra, to ja teraz na tydzień wyjadę i nie będę z dziećmi. Czy ja mogę spędzić wolny czas sama, bez tych wszystkich obowiązków, a mogłabym być na przykład, pójść na plac zabaw, zrobić to, ugotować to, dać.
I to jest... Ale to powiem ci inaczej. To już masz pewnie połowę sukcesu, bo rozmawiam z różnymi kobietami z różnych środowisk, które sobie zadają te same pytania a propos tego, czy mogą sobie pozwolić właśnie, żeby trochę się czasami wyłączyć z tego życia, żeby gdzieś złapać oddech. I bardzo często, nie mówię, że zawsze oczywiście, bo nie chcę generalizować, ale nie mają nieraz wsparcia w swoich partnerach, więc jak już mamy komu to powiedzieć i to zostaje w jakiś sposób wysłuchane i nasze emocje zostają zrozumiane, to już jest trochę, nie chcę tego nazwać może tak, ale połowa sukcesu.
Tak, dobrze, no to tak. Mój mąż jest wspaniałą osobą i jest niezwykłym partnerem, też bardzo wspierającym, ale to też jest często o nas samych, to znaczy, że my nie potrafimy odpuścić przede wszystkim sobie. Więc ja dzięki temu, że jestem dosyć samoświadomą osobą, umiem też spojrzeć na siebie krytycznie, to umiem się kontaktować z moją nieformą. I kiedy jestem w gorszej formie, mam takie plastry, które działają na szybko, typu ciasto drożdżowe, komfortowe, mamy genowefy i ten unoszący się zapach wanilii i masła i cukru i to jest takie pyszne, puszyste. I to mnie bardzo w szybki sposób relaksuje, ten zapach, ta pamięć zmysłowa. Oraz mam takie moje rytuały, które staram się wprowadzać. Bardzo proste. Po prostu się wyspać, nie wiem, olać ten bałagan w domu i po prostu wziąć sobie długą kąpiel, zapalić fajną świeczkę. Albo pozwolić po prostu dzieciom pooglądać bajki, a ja po prostu położę się na godzinę snu. To są takie moje małe, krótkie, a jeżeli coś poważniejszego, to na pewno uważam, że zdrowie psychiczne kobiet jest bardzo ważne i marzy mi się to, żeby kobieta, która naprawdę źle się czuje, nie myślała o tym, że terapia czy psychiatra to jest coś, co jej ujmuje. Po prostu my żyjemy naprawdę w bardzo skomplikowanych czasach i bardzo trzeba dbać o swoje zdrowie psychiczne przede wszystkim. To jest chyba jakaś taka dla mnie największa forma bycia w formie. Zdrowie psychiczne. Nie tylko, wiesz, bo często się zdarza, jakby mówimy o tym, a bycie w formie są jakieś ćwiczenia.
Tak, ćwiczenia, albo ładnie się ubierzesz, albo bierzesz, coś po siebie w taki, wiesz, fizyczny sposób.
Ja uważam, że absolutnie nie, że dla mnie bycie w formie to jest bycie w dobrostanie psychicznym. Mhm. To jest dla mnie bycie w formie.
Mówisz niesamowicie w punkt a propos tego, o czym, co ja też myślę, więc trudno mi czasami wyjść z tobą w tym przypadku w kontrę. Ale mam pytanie do ciebie inne, bo tego człowiek się też uczy. To nie jest, przynajmniej w moim przypadku, to nie jest tak, że my tak się, nawet jeżeli wychodzimy z takiego czy innego domu, co też jest połową sukcesu, mając silne kobiety u boku, czy mając taką możliwość realizowania siebie bez względu na, nie wiem, ocenianie czy inne jakieś takie stereotypy, że człowiek tego się uczy. Czy u ciebie też był taki moment, trochę przeskoku, jakiegoś przełomu, że to w jakim miejscu, w którym miejscu dziś jesteś, no wydarzył się po pewnym, nie wiem, czy wydarzeniu, a może dojrzałaś do tego na przestrzeni lat, jak to wyglądało?
Myślę sobie, że każda z nas po prostu dojrzewa i to jest kluczowe, jakby to jest wpisane w budowanie kontaktu ze sobą. Wydaje mi się, że to też niezwykle inspirują mnie kobiety dookoła mnie. I
w kontakcie ze sobą?
Tak, to znaczy, że nie traktuję kobiety w sposób rywalizujący, tylko bardziej staram się znaleźć kobiety dookoła siebie, które podziwiam, które mnie inspirują. I to nie musi być ktoś sławny z czerwonego dywanu. To może być umiejętność wynajdywania takich bardzo prostych spotkań, nie wiem, chociażby z moją mamą, która zupełnie inaczej patrzy na świat niż ja i jest też w innym trybie i innym pędzie niż ja. Ale to są jakieś takie małe czasami spostrzeżenia, które ja sobie gdzieś zapisuję i mi się wydaje, że to pozwala mi nie zamykać się w swojej bańce, bo my często jakby żyjemy w tak automatyczny sposób. Też w internecie otaczają nas wybrane algorytmy, które gdzieś tam...
Coraz bardziej,
które nas interesują i jakby to jest... A ja uważam, że my musimy bardzo dbać o to, żeby nie w tych bańkach się nie zamykać. Żeby otwierać się na poszerzanie swojej perspektywy. I to nie jest też tak, że ja, wiesz, ja mam taką receptę teraz obecnie i ja już jestem, ja mam już to załatwione, ja już jestem w formie. I przyznaję się do tego, że ja obecnie jestem też... raczej nie w formie, w takim kontekście, że jestem w tej kruchości swojej konstytucji, ale on mnie, ta konstytucja mnie bardzo uczłowiecza. I ja lubię być człowiekiem, bo my możemy tworzyć takie swoje, wiesz, laurki i te instagramowe...
Albo przyjmować kolejne maski, tylko kolejne maski. Trzeba je zdjąć.
A mi się wydaje, że człowieczeństwo polega na tym, że my umiemy być właśnie w tej nieformie albo starać się wynajdować piękne formy nieformy.
Okej.
Okay. To jest ciężkie do zdefiniowania, właśnie, ale...
Niezrozumiałe dla niektórych.
Na przykład ja ostatnio byłam na takim filmie, który obecnie jest jednym z najbardziej oglądalnych filmów, czyli Dom Dobry.
Dom Dobry. Mhm.
I on mnie totalnie poskładał.
Mnie
to znaczy,
też.
Ja po prostu wyszłam totalnie zapłakana. Że jak ja nie wiem czasami jak życie wygląda. I często mam też tak wobec swojej osoby, że jak ja śmiem w ogóle narzekać. Mhm. Wiadomo, że każdy ma swoje problemy. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy otwierali siebie na te bańki mydlane, w której żyjemy.
I jak otwierasz się na te bańki mydlane, pewnie rozmawiając z różnym środowiskiem, właśnie nie tylko tym swoim, na przykład show biznesu czy aktorskim, prawda? Bo to też jest hermetyczny świat i też macie zupełnie inne i swoje problemy i pewnie też, tak mi się wydaje, może dyskusje. Ale to jak myślisz, w jakim punkcie dzisiaj są kobiety?
To jest bardzo trudne pytanie, bo często budzi się we mnie taka duża nieśmiałość, czy ja jako osoba bardzo w sytuacji uprzywilejowanej, czy ja mogę powiedzieć, że ja wiem, jak wygląda świat. Bo wydaje mi się, że nie wiem. Że żyję w jakiejś bańce mydlanej. Ale tę moją książką i jakby staram się wynajdywać w moim życiu coś, co mnie łączy z kobietami. I na pewno rola mamy i prowadzenia gospodarstwa domowego. Ja w moim domu absolutnie nie jestem żadną gwiazdą i mój dom absolutnie mnie totalnie zawsze detronizuje na wszystkich
nie
polach.
Nie nosi się na rękach?
Nie, absolutnie. I jakby ten kontekst dla mnie jest bardzo bliski z kobietami. I dla mnie to jest to, że każda z nas, nieważne czy to ja jestem osobą, która gra w teatrze, w filmach, czy jakaś inna wspaniała kobieta z małego miasta, my wszyscy mamy ten stół. I my wszyscy przy tym stole się spotykamy. I ja myślę sobie, jeżeli mogłabym wykorzystać jakąś to, co ja mam w sobie, czyli jakąś taką pewność siebie i można powiedzieć małą rebelię, to znaczy, że ja przy tym stole umiem stawiać granice i sprawiać to, że ktoś nie przekracza opinią swoją, czy dobrą radą, czy no bo tak trzeba. To znaczy, że ja bym chciała, żeby kobiety miały odwagę stawać za sobą i za swoimi potrzebami i za swoimi historiami, które one opowiadają przy tym stole rodzinnym.
Okej, ale skoro tak mówisz, że nauczyłaś się stawiać granice, to znaczy, że byłaś poddana też być może jakimś stereotypom. Albo,
ale każdy z nas jest poddawany tym
tak,
stereotypom.
Pewnym rzeczom, które, gdzie musiałaś się tego nauczyć. Tak. Z czym się nie zgadzasz?
Możemy zacząć od samego początku, że byłyśmy wychowywane na miłe dziewczynki, które nie wychylają się, które są grzeczne, które są jakby, które muszą się dostosować. I teraz zawsze wiadomo, że jeżeli ktoś się nie dostosowuje, to jest niewygodne.
A wiesz, ile potem problemów jest z tego? Właśnie się te miłe i grzeczne. Tak. Czasem mam takie wrażenie, że mają zdecydowanie lżejsze życie.
Wiesz co,
stereotyp.
Nie wiem, czy lżejsze. Ostatnio miałyśmy z koleżanką taką rozmowę o tym, wiesz, bo a ona ma takie dobre życie, bo mąż za wszystko płaci. I w ogóle ja mówię, ej, poczekaj, chwila. Nie, ona jest w złotej klatce. Czy myślisz, że to jest za darmo? Jakby my musimy rozbijać te bańki. To znaczy, jeżeli mąż płaci za wszystko, to ta kobieta jest w bańce, w klatce złotej. Nie, moim zdaniem niezależność finansowa kobiety jest totalnie jej wolnością. I ja uważam, że każda kobieta musi walczyć o niezależność finansową. Bo to daje taką sytuację, ja wiem, że to jest super trudne, ale to daje taką sytuację, że jeżeli coś jest nie tak, to ty możesz wziąć tą walizeczkę i wyjść.
A czemu mówisz, że to jest super trudne? A nie jest to kwestia po prostu wyboru?
Że super trudne jest to, żeby być niezależnym finansowo?
Bo się też nad tym zastanawiałam, bo oczywiście każda z nas ma wybór. Ja wiem, że są różne prace, są różne zarobki. Czasami świadomie rezygnujemy z tego. Też masz dwoje dzieci, ja mam jedno dziecko. Mogłyśmy nie wrócić do pracy.
Mogłyśmy.
Na przykład. Ale to jest nasza decyzja,
tak,
że chcemy wrócić do pracy.
Myślę sobie, żeby odpowiedzieć w ten sposób
ja nikogo nie potępiam.
Nie naznaczający, podejmuje, wiesz, moją sytuacją i staram się zrozumieć kobiety, które na przykład wolą zostać w domu. Albo jednak dbają o to ognisko domowe, tak zostały wychowane, albo na przykład dbają o gospodarstwo, też pracują w gospodarstwie i jakby te finanse są wspólne. I nie mam takiej perspektywy, więc też nie wiem, ale wiem, że takich kobiet jest bardzo dużo. To znaczy, że...
Bo one są czasami wspólne do pewnego momentu.
Myślę sobie po prostu, że jakby ta domowa historia i to dawanie w domu jest niedocenione. I jest nieopłacone. To znaczy nikt nie daje etatu takiego, że teraz pan mąż przyjdzie i to jej zapłaci pełen etat gotowania, prania, sprzątania i dawania, opiekowania się dziećmi. I że to są bardzo trudne sytuacje, jakby tego, że kobieta zostaje później z niczym, kiedy coś się wydarza takiego tragicznego. I ja uważam, że ta niezależność finansowa jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o wolność kobiety. To znaczy, że ty wtedy sama możesz zdecydować, możesz siebie obronić, masz na to finanse. I wiesz, to też nie jest tak, że my w show biznesie jesteśmy odklejone od takich sytuacji. Wiesz, mam też takie koleżanki, które niestety nie mogą odejść, bo są w sytuacji przemocy finansowej albo boją się, że nie będzie ich stać. Bo zawód aktora jest takim zawodem, że jest on niestabilny. Mhm. Że raz jest praca, raz nie jest praca. Nie ma tej pracy. A jednak życie w Warszawie jest bardzo drogim życiem. I uważam, że moja forma i babka w formie bardzo się opiera na tym, że ja naprawdę jestem osobą niezależną finansowo.
To super, że udało ci się to
tak,
spełnić.
Jestem bardzo dumna z tego, bo bardzo długo na pewno to pracowałam.
To jest bardzo ważna rzecz tej niezależności finansowej. A druga rzecz, która tak mi się wydaje u kobiet jest bardzo ważna, to jest nie zatracanie, to już powiedziałaś trochę o tym, siebie, ale w kontekście nie tracenie swojej wartości, która bardzo często, nie, może nie powinnam używać słowa bardzo często, ale też jest czasami podważana wobec kobiet.
Wobec kobiet, my przez, same to
i
robimy.
I to wcale właśnie nie tylko przez mężczyzn, absolutnie tutaj nie chcę rzucać kamieniem w mężczyznami, ale to dużo się mówi o tej takiej przyjaźni, miłości siostrzanej i tak dalej. Ja nie wiem, czy odważyłabym się powiedzieć, że tego doświadczyłam. Mhm. Raczej nie. Oczywiście nie tak, że nie mam kobiet, które mnie wspierają, ale bardzo często spotykałam się z drugą formą, czyli dużo o tym mówimy, mm-hmm. natomiast w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej, trochę albo zupełnie inaczej.
Ja bym tego wsparcia nie określała płciowo, mm-hmm. bo ja akurat wiele, można powiedzieć, sytuacji odbierania mi godności doświadczyłam od mężczyzn. To wiązało się oczywiście z jakimś takim stereotypowym nurtem ładna, infantylna, odbierania mocy, odbierania intelektu. To się zmieniło na pewno, bo jakby z wiekiem to się zmienia oczywiście i też z funkcjami, które wykonujemy. Kiedy zostałam matką, zostałam bardziej poważana, albo już kiedy na przykład mam męża, to też często w różnych konfiguracjach to coś mi robi. Z jakby środowiskową. Ale wierzę w to, że kobiety, i sama tego się uczę, i sama tego doświadczam, że kobiety mogą sobie dać konkretny, dobry feedback. Tylko pytanie, czy my możemy do tego, do tej opinii podejść w sposób, albo się na to obrazimy, mhm. albo wyciągniemy dobrą nutę. Podam przykład, bo to chyba też jest ważne, żeby zobaczyć to na przykładzie, że miałam ostatnio taki dzień, kiedy byłam bardzo zmęczona i strasznie narzekałam. Nienawidzę siebie narzekającej. Nie lubię w ogóle narzekać. I moja serdeczna przyjaciółka musiała mnie w tym bardzo ostro zatrzymać. W sensie tak, że ja aż poczułam się w tym niewygodnie, że ona troszeczkę się nade mną nie użala, ja teraz potrzebuję, żeby ktoś mnie pogłaskał, ale ona wiedziała, że ona musi to zatrzymać, bo te głaskanie nie pomoże. I ja bardzo lubię się otaczać kobietami, które nie tylko, wiesz, dmuchają mi w skrzydła, ale też potrafią mnie zatrzymać w niektórych sytuacjach.
Zatrzymać, to jest zupełnie coś innego niż ściągnąć kogoś całkowicie w dół, tak? Czy pozbawić właśnie, to ładnie powiedziałaś, czy godności, czy jakimiś takimi słowami deprecjonować czyjąś wartość, czy to, co robi, to są jeszcze zupełnie inne historie. I takie kobiety są akurat w cenie, bo one są prawdziwe, że potrafią ci dmuchnąć się w skrzydła i zatrzymać, niż te, które deprecjonują. Nie odkryjemy tutaj koła, dlaczego kobiety deprecjonują siebie, bo to też pewnie wynika z kultury i z wychowania, bo każda chce być wtedy ładniejsza, lepsza, prawda, czuje się czasami zagrożona, łącznie o tą uwagę czasami mężczyzn i tak dalej. Jakbyś miała do siebie napisać list do małej Magdy z perspektywy, to co byś jej powiedziała?
To jest wspaniałe, bo ja tę książkę zaczynam listem. Do każdej babki w formie. Napisałabym małej Magdzie, że jestem z niej niezwykle dumna. I że to, jak się rozwija i to, jak odważnie idzie w kierunku, który sobie wymarzyła, jest niezwykle godne podziwu. I myślę sobie, że był to by naprawdę bardzo próżny list, który by tylko ją komplementował i dawał jej takie poczucie ogromnej sprawczości. To znaczy, że myślę sobie o niej w kontekście, że kiedy przyjechałam do Warszawy na studia aktorskie, dostałam się do mojej wymarzonej akademii teatralnej. Moja mama w tym czasie wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, do mojej siostry. I ja naprawdę zostałam w tym kraju sama. I popełniałam swoje błędy. To też było bardzo dobre, bo ja mogłam te błędy popełniać i się na nich uczyć. Ale że mam takie poczucie, że naprawdę miejsce, gdzie jestem, to jest w dużej mierze moja praca i wspaniali ludzie dookoła, których poznawałam i z którzy dawali mi szansę, którzy dawali mi pracę i którzy dawali mi realizować się.
Jest nawet takie zadanie, to mi Andrzej Srebrenowicz kiedyś powiedział, gdzie to stosował na aktorach, z którymi współpracował, czy na przykład studentach, żeby napisać 100 punktów, za co siebie lubię. I ponieważ my mało mówimy do siebie, nie słysząc od kogoś, za co siebie lubimy, no to pewnie jesteśmy w stanie wymienić 10 punktów, tak? No, przy 20 już może być trochę gorzej, ale dojście do listy 100 wydaje mi się dosyć trudnym zadaniem. I na początku, jak mi on to opowiadał, mówię, Jezu, to tak brzmi trochę nawet i narcystycznie. A dzisiaj odbieram to zupełnie inaczej, bo to było parę lat temu, że to nie jest tak, bo często zapominamy właśnie o tych drobnych rzeczach, które są w nas fajne, albo za co możemy siebie lubić, czy za co inni też.
A ty lubisz siebie?
Lubię siebie.
Ja też lubię siebie.
Lubię siebie. Kiedyś to wynika pewnie z dojrzałości, z wieku. I powiem ci, że jak miałam 20 lat czy 30 lat, człowiek też gonię za swoimi marzeniami i celami. I to mi się podoba, ale miał więcej ale do siebie. A dziś nie mam aż tylu, ale do siebie. Nie to, że zaakceptowałam też pewne rzeczy, chociaż pewnie też, ale uważam, że jesteśmy ja przynajmniej mówię o sobie, że jestem w dobrym momencie swojego życia, bo to jest takie połączenie, gdzie ja już dużo wiem, już też wiem, czego chcę, czego nie chcę. Mam dalej, uważam, że świetny wiek, bo czasy się trochę zmieniły i ludzi po 40 już nie postrzegamy jak starych zgredów i tak dalej, jak to kiedyś się nieraz było. A jeszcze wiele rzeczy można zrobić, więc pewnie każdy wiek ma swoje prawa i powiemy, że dobra, 30 jest świetnie, 40, 50 to w ogóle już fajnie i tak dalej. Ale ten wiek mi się podoba i coraz bardziej lubię siebie.
Ja również i wydaje mi się, że to też wiąże się z tą akceptacją. To znaczy, że z wiekiem już akceptujesz swoją formę i nieformę. I że masz te narzędzia, żeby w jakiś sposób sobie pomóc. I to jest chyba ważne. To znaczy, żeby każda z nas miała odwagę traktować się w taki sposób ważny, żeby chcieć sobie pomóc.
To jest bardzo ładne właściwie, jak puenta naszej rozmowy, ale na koniec jeszcze chciałam się zapytać, bo mówimy, co dla ciebie znaczy babka w formie. Na początku, to zamknijmy tą rozmowę też klamrową. A mówiłaś a propos swojej kruchości, że teraz tak jesteś średnio w formie i musisz wrócić do tej babki w formie. No to chyba tak trochę przewrotnie. A babka w formie, Magda w formie, takiej stuprocentowej, to jaka jest na zewnątrz?
To jest na pewno taki moment, kiedy ja doskonale umiem znaleźć proporcje między oczekiwaniami świata a wewnętrznymi potrzebami. To znaczy, że ja nie naginam tej procy w żadną stronę i że jest to taki konstans, że jestem osadzona, że nie boję się odmówić, nie muszę robić czegoś wbrew swoim granicom. Oraz no, bardzo takie prozaiczne rzeczy, bo często wydaje mi się, że nasza nieforma bierze się, jest taka fantastyczna książka dla dzieci, czytamy ją i opowiadamy o tym, że nie ma niegrzecznych dzieci, tylko są dzieci, którym brakuje paliwka. I nam wszystkim również brakuje paliwka. I to są podstawowe rzeczy typu sen, odpoczynek, jedzenie, przebodźcowanie, relaks, miłość, przytulenie. To są bardzo podstawowe rzeczy, które my potrzebujemy, żeby żyć w komforcie. Więc właśnie moją formę zaczynam od tego. Później, jeżeli to są jakieś większe problemy, czy psychiczne, to wiadomo, jest terapia, jest, są lekarze. I uważam, że wiesz, to są też pewne kwestie...
Korzystałaś z tego?
Wstydów. Oczywiście, że tak. To są pewne kwestie jakichś takich naszych wstydów, że my się wstydzimy powiedzieć, że byłyśmy na, nie wiem, że korzystamy z terapii. Myślę sobie, że to już się zmienia. Ale absolutnie tak. Jak urodziłam mojego pierwszego syna i kompletnie nie byłam w stanie odnaleźć się w roli mamy, aktorki i chciałam
miałaś
być...
Miałaś takiego wrażenia, że, przepraszam, że nie miałaś takiego wrażenia, że ten świat aktorski, który jest trudnym i wymagającym światem, bo dziś rola jest, za chwilę może, wiesz, nie być. Też podejrzewam, że masz swoje przecież marzenia, wiele marzeń, gdzie chciałabyś być w tym aktorstwie, po coś ten zawód się robi, że to ci ucieknie?
Nie traktuję siebie jako 5 minut. To znaczy, jeżeli ten zawód, to jest twoje 5 minut, to nie uważam, że jest takie coś jak 5 minut w tym zawodzie. Uważam, że bardzo trzeba cały czas przekonywać i utwierdzać w tym, że historia, którą ty opowiadasz, jest ważna. I że ja uważam, że jestem zdecydowanie bardziej interesującą aktorką niż to, jak miałam 20 lat. I podejmuję pewne wybory i chcę, żeby moja kariera szła i stać mi na to, żeby na przykład odmawiać, przyjmować pewne propozycje albo odmawiać pewne role i staram się siebie traktować w sposób ważny w tym zawodzie. Na pewno to pomaga mi w tym teatr i jakby taki kontakt na bieżąco z widzem, że dostaję ten feedback pozytywny widzów, którzy piszą, że nie wiem, ten spektakl coś poruszył w nich, albo coś zmienił, albo dał taką zabawę, że aż ich boli brzuch od śmiania się. To też jest bardzo ważne w tych czasach, że jakby ja wierzę w tym, że nie ma takiej innej aktorki po prostu, która gdzieś trochę ma jakiś swój sznyt, ale też jest w takim dostępności do każdej kobiety, że my naprawdę możemy spotkać się przy stole. I to też, wiesz, to są takie moje role, które ja grałam. To znaczy, że bardzo wiele kobiet utożsamiało mnie z taką fajną kumpelą, z którą mogą się spotkać obok. I że ja jestem taka trochę i do tańca, i do różańca. I to jest dla mnie ważne i wydaje mi się, że jestem przekonana, że chciałabym jeszcze zagrać role, które kompletnie nie są moje, ale że taka bliskość widza, którą mam w sobie, jest dla mnie bardzo ważna i bardzo lubię o nią dbać i lubię ją pielęgnować.
Ale przerwałam ci jedno, myślałam, że w tym też wątku do tego nawiążesz, bo powiedziałaś jedną bardzo ważną rzecz a propos tego poczucia wstydu, chociaż on się trochę zmienia, a propos właśnie terapii i tak dalej. Urodziłaś dziecko.
Tak.
I pogodzenie tego macierzyństwa z bycia aktorką, rozumiem, że było trudne.
Było bardzo trudne, dlatego że ja chciałam być w każdej sferze na 100%. I to jest po prostu niemożliwe. To są bardzo trudne momenty, kiedy my musimy wrócić do pracy jako aktorki, no bo wiadomo, że grafik jest zaplanowany, repertuar jest stworzony. I ja pamiętam, że zostawiłam moje miesięczne, malutkie dziecko, oczywiście pod bardzo dobrą opieką, ale jednak. I pamiętam, jak łzy mi kapały jak grochy. I po prostu nie byłam w stanie opanować łez. A z drugiej strony to też jest życie i no, każda z nas musi pracować. Ja też chciałam pracować i to też nie jest to. Ale myślę sobie, że też fajna jest rozmowa o jakby trochę od jakby zdjęcia iluzji tego zawodu. To znaczy, że często, wiesz, czerwony dywan jest pokazywany w takiej sytuacji, że to jest wyłącznie przyjemność i że nasz zawód to jest trochę widzimisię i fanaberia. Rozmawiamy o takim serialu, żeby zrobić taki serial, żeby pokazać właśnie w sposób humorystyczny, bo to też jest bardzo ważne, jakby tę drugą stronę albo łączenie tego zawodu. To znaczy, że jest matka aktorka, która gotuje rosół i jest w ogóle cała, wszystko się wylało, wykipiało jej cały, a ona jest po prostu w jakiejś sukni, zaraz wychodzi, wszyscy krzyczą, dzieci krzyczą, płaczą.
Idzie na ściankę czy na ten czerwony dywan, jest uśmiechnięta.
I to jestem ja. I to jestem ja. Tak wygląda moje życie, moim zdaniem każdej aktorki. Która ma rodzinę, gdzieś próbuje te funkcje łączyć. I na pewno jest bardzo wiele sytuacji takich, ale miałam taki problem, skorzystałam wtedy z terapii, poszłam na terapię, żeby właśnie umieć złapać te właściwe proporcje, żeby mieć z kim porozmawiać, żeby się wygadać, żeby poznać siebie w nowej roli, bo wydaje mi się, że mnie totalnie rola mamy zaskoczyła. Ja w ogóle nie byłam na nią gotowa, nie wiedziałam jak, że to polega wyłącznie na nadawaniu, a to ten zwrot jest różny i że to jest okej, że taka jest kolej rzeczy trochę, że to jest dawanie bez
oczekiwania,
bez brania, to jest miłość bezwarunkowa, po prostu.
Chciałam postawić tu kropkę, ale mam jeszcze jedno pytanie, bo czytając też o tobie w internecie, przed też naszą rozmową. Miałam już takie wrażenie, ale to wrażenie się potwierdziło, bo ty właśnie niby jesteś taka trochę dostępna, niedostępna, ale niby jesteś, a ciebie tak naprawdę nie ma. Co w dzisiejszych czasach uważam, że jesteś w sensie, że jesteś obecna w tym świecie medialnym czy show biznesowym, ale bardzo umiejętnie to robisz, bo właśnie niby jesteś, a ciebie nie ma, czyli niewiele można wywnioskować a propos twojego właśnie życia. Takiego też prywatnego, że nie wszystko jest podane tak, wiesz, wprost na tacy i tak dalej. To z mojej perspektywy jest dosyć pewnie trudną sztuką, a jednocześnie fajną, bo masz w sobie dalej tą pewnego rodzaju tajemnicę.
Bardzo ci dziękuję. Nigdy o tym w ten sposób nie myślałam. Na pewno wydaje mi się, że każdy z nas musi mieć taką przestrzeń, gdzie ta opinia, hejt, można powiedzieć rady, nie mają wstępu. I takim miejscem jest na pewno mój dom. I ja go tak tworzę. Też bardzo nie lubię patetyzować rzeczywistości i nie lubię jej przekłamywać. To znaczy, że ja teraz tutaj pokażę, jak receptę, jak stworzyć idealny związek, dom i w ogóle wszystko, bo uważam, że nie ma ideałów.
To jest raz, a ci, którzy tworzą te ideały, zazwyczaj szybko się rozstają.
Też tak uważam i my dbamy z moim mężem, żeby to po prostu, żeby nie wystawiać naszej relacji na zbędną opinię po prostu. To jest kwestia opinii, bo zawsze, jeżeli zrobisz laurkę, to potem musisz ją w jakikolwiek sposób weryfikować. I ja naprawdę wiele razy przekonałam się o tym, że jak ja się nachwaliłam, jaka ja jestem szczęśliwa i zadowolona i nagle bęk.
To jest taka właśnie kolejna rzecz. Właśnie przychodzisz do domu i się okazuje, że kłótnia jest taka, że masz wrażenie, że co ja powiedziałam.
Trzeba uczyć się naprawdę na własnych błędach i...
A twój mąż nie ma ci tego za złe? W sensie takim No jesteś osobą, która żyje w świecie medialnym, skupia na sobie duże zainteresowanie poprzez swoją aktorstwo, rolę, które grasz, atrakcyjność jako kobiety. To nie jest dla niego też pewnego rodzaju wyzwaniem. Trochę być jednak obok.
Na pewno tak, ale mój mąż jest niezwykle silny. Mój mąż ma niezwykłą w sobie męską konstytucję, że on nie musi ze mną rywalizować. Jest po prostu osobą, która bardzo mnie wspiera. No, po prostu ma bardzo dobre serce. jest
nie będziemy za mocno chwalić.
Fajnym gościem, naprawdę jest bardzo fajny. Jest bardzo fajny, a my po prostu uczymy się siebie w naszej relacji. Jest czasami, mamy bardzo dużo na głowie i Bartek też pracuje w telewizji, więc po prostu bardzo mamy dużo takich wyzwań logistycznych przede wszystkim. To chyba jest najtrudniejsze. A chcemy być rodzicami obecnymi i próbujemy się łapać gdzieś w tym wszystkim, ale dlatego ja nie, po prostu nie lubię tworzyć takiej iluzji, bo uważam, że tylko rozmowa, komunikacja i przegadywanie różnych rzeczy bardzo trudnych procentuje i nie pokazywanie siebie nad wyrost. To znaczy bycie adekwatnym. Ja chyba jestem też taką osobą, że ja lubię być adekwatna, wiesz? To znaczy, że ja nie jestem...
To jest to bycie w formie, bo to chyba też takiego słowa użyłaś wcześniej.
Tak, że ja nie lubię tak za dużo poopowiadać o sobie i myślę sobie, że ta refleksja do tego, jak jest i że umiem naprawdę raczej ocenić, jak jest, ale też umiem wyciągnąć wnioski, umiem siebie na siebie spojrzeć surowo, ale też umiem siebie docenić, że ta adekwatność jest super cechą.
Wiąże się z umiarem. To życzymy wam bycia w formie, nie tylko babkom.
Wszystkim.
Chociaż o babkach głównie rozmawiałyśmy. Dzięki, Magda.
Dziękuję bardzo.